Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Projekt powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Jeśli chcecie wesprzeć podcast, jeśli jesteście także zainteresowani bonusami, jakie się z tym wiążą, i jeśli po prostu chcecie wesprzeć ten projekt, którego celem jest edukacja filmowa, zapraszam na patronite.pl/spoilermaster. O patronach powiem więcej jeszcze na koniec tego odcinka, a ten odcinek jest szczególny, ponieważ powracam po letniej przerwie, po krótkich, zwyczajowych już sierpniowych, spoilermasterowych wakacjach. Zaczynam od odcinka zrealizowanego we współpracy z firmą Gutek Film, odcinka zrealizowanego w Kinie Muranów w Warszawie 4 września 2024 roku. Właśnie tam odbył się specjalny pokaz filmu Bulion i inne namiętności w reżyserii Tran Anh Hunga. To jest reżyser wietnamskiego pochodzenia, od lat już mieszkający we Francji. I po obejrzeniu tego filmu odbyła się dyskusja. Gościnią tego wieczoru była Natalia Mentrak-Ruda, autorka znakomitego bloga Przeszłość od kuchni, poświęconego historii jedzenia, kuchni i wszystkiego, co z tym związane. I w tym odcinku za chwilkę usłyszycie właśnie tę dyskusję, jaka odbyła się po filmie. Porządek będzie taki, że najpierw usłyszymy wstęp wygłoszony przez Jakuba Gutka z firmy Gutek Film, a następnie parę słów od nas, czyli od Natalii i ode mnie. No i już po krótkim cięciu właściwą dyskusję, która, jak to mamy w zwyczaju już na tych spoilermasterowych wieczorach, które gościnnie pojawiają się w Kinie Muranów, potrwała dosyć długo. Ja na początek dodam jeszcze, że w momencie, w którym uploaduję ten odcinek, film Bulion i inne namiętności jest wciąż dostępny na polskich ekranach, więc serdecznie Was zapraszam na ten film i dziękuję także firmie Gutek Film za podjęcie współpracy przy realizacji tego odcinka. Bulion i inne namiętności to film niezwykły, film poświęcony urodzie, ale także filozofii francuskiej kuchni, ale być może także film po prostu o tym, o czym jest ludzka kultura, o czym jest cywilizacja będąca ciągle procesem ujarzmiania natury, nawet w jej najmniejszych, najdrobniejszych przejawach. Ten film, który promienieje wspaniałym słońcem letniego i jesiennego francuskiego dnia, jest filmem, w którym obserwujemy klasę zdecydowanie wyższą francuskiej burżuazji w trakcie spełniania swoich kulinarnych ambicji i zaspokajania apetytów. Roboczym tytułem tego filmu, gdyby nie nazywał się Bulion i inne namiętności, mógłby być Ewidentny urok burżuazji. Tak nazwałem go sobie roboczo w głowie. Dodajmy zresztą, że polski tytuł jest dowodem takich dystrybucyjnych zmagań z tym filmem, ponieważ w każdym kraju ten film nazywa się troszkę inaczej, nawet we Francji tytuły na różnych etapach były różne. Film nazywał się Pot au feu, obecnie nazywa się Pasja Dodena Bufanta. Dodin Buffon to jest postać główna, grana tutaj przez Benoît Magimela, i akurat to jest tytuł zaczerpnięty z powieści źródłowej, o której to powieści zresztą za chwilę powiemy. Film otrzymał nagrodę za najlepszą reżyserię na festiwalu w Cannes w roku 2023 i obecnie można go oglądać na polskich ekranach. Zakładam, że już to zrobiliście, bo słuchacie tego odcinka, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić na zapis audio owego naprawdę pięknego wieczoru w warszawskim kinie Muranów.
Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kinie Muranów. To naprawdę wspaniałe widzieć prawie pełną salę na filmie, który jest mi szczególnie bliski. Ja się nazywam Jakub Gutek i mam przyjemność reprezentować firmę Gutek Film, dystrybutora filmu Bulion i inne namiętności, w którym się zakochałem jeszcze zanim film powstał. Przeczytałem scenariusz i od razu powiedziałem, że to jest film, w którym musimy się zaangażować. Tak też się stało, z czego się bardzo cieszę. Film został potem nagrodzony w Cannes. Zdarzyło się z nim jeszcze kilka rzeczy, o których pewnie nasi goście później jeszcze powiedzą. Był również francuskim kandydatem do Oscara. Bulion i inne namiętności. Ten film pojawiał się jeszcze pod kilkoma innymi tytułami. To może też będzie jeszcze jakiś z wątków do rozmowy. Wątków jest bardzo dużo. Ja też o tym filmie mógłbym mówić godzinami, ale przede wszystkim cieszę się, że w tej miłości do tego Bulionu nie jestem osamotniony i jedną z pierwszych osób, o których usłyszałem, że też ten film kochają, był wspaniały, niezastąpiony Michał Oleszczyk i jak tylko pojawiła się perspektywa już bliższa, kiedy film wprowadzimy i co wokół tego można zrobić, to Michał był jedną z pierwszych osób, która przyszła mi do głowy, żeby wspólnie coś zrobić, żeby zorganizować pokaz specjalny i żeby Michała, miłośnika tego filmu, do szukania tych wielu różnych smakowitych kontekstów, bo kino i kuchnia to doskonałe połączenie i przy tym tak smakowitym filmie nie mogliśmy tego nie zrobić. A zaraz po nim przyszła mi do głowy Natalia Mętrak, która też w tematach około kulinarnych i kulinarno-antropologiczno-kulturoznawczo-historycznych jest osobą wspaniałą. Więc taki duet to naprawdę duet doskonały. Lepszego duetu i lepszego towarzystwa do rozmowy o tym filmie nie mogli sobie Państwo wymarzyć, więc zostawiam Państwa w fenomenalnych rękach i już się nie mogę doczekać Państwa reakcji na Bulion i rozmowy po seansie. Zachęcamy też oczywiście do aktywnego udziału. Ja tylko jeszcze ze swojej strony powiem, że mam nadzieję, że nie są Państwo głodni, bo to film, którego nie można oglądać głodnym będąc, w razie co proszę wyskakiwać do kawiarni, ale też z drugiej strony mam poczucie, że to film, którego smaki możemy poczuć naprawdę i który odczuwamy wszystkimi zmysłami podczas seansu. A teraz zapraszam na scenę Natalię Mętrak i Michała Oleszczyka. Wielkie brawa, bo to nasze dzisiejsze gwiazdy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, witamy serdecznie. Witam Cię, Natalio.
Cześć, dobry wieczór, Michale.
Po raz pierwszy obejrzałem ten film jeszcze na festiwalu Kamera Akcja w Łodzi pod koniec zeszłego roku. No i miałem takie marzenie w zasadzie jeszcze chyba kiedy film trwał, że chciałbym z Tobą o tym filmie porozmawiać. Ja dodam, że Natalia Mętrak jest autorką fantastycznego bloga, który nazywa się Przeszłość od kuchni i który jest poświęcony historii jedzenia, historii sztuki kulinarnej. Zachęcam bardzo do śledzenia go. I była także już raz gościnią podcastu Spoilermaster. Wtedy rozmawialiśmy o filmie Diner, czyli o kuchni amerykańskiej, bardzo amerykańskiej. Dzisiaj czeka nas coś troszkę innego.
No na pewno troszkę innego niż Diner, troszkę też innego niż takie popularne dzisiaj amerykańskie filmy czy seriale kulinarne jak The Bear, chociaż być może i o The Bear będziemy rozmawiać po dzisiejszym seansie, bo jest strasznie dużo kontekstów, zarówno filmowych, jak i historycznych, historyczno-kulinarnych, które można poruszyć i mamy tutaj parę dla Państwa pomysłów o tym, o czym będziemy rozmawiać, chociaż będzie nas też szczególnie interesować to, jakie Państwo będą mieli wrażenia po tym filmie, bo też budzi on reakcje dosyć skrajne, jak na film, który w sumie jest o jedzeniu, niby nie jest kontrowersyjny.
To prawda, podcast, który ja prowadzę, nazywa się Spoiler Master i nie boję się spoilerów, ale nic teraz nie zaspoiluję. Natomiast chcę jedną rzecz powiedzieć, która należy do kontekstu tego filmu. Myślę, że to jest ta jedna rzecz, którą warto wiedzieć, bo myślę, że to jest akurat ta informacja, która troszkę doprawi ten film, doda mu tę szczyptę smaku więcej. W rolach głównych zobaczymy tutaj Juliette Binoche i Benoît Magimela. Wcielą się oni w głównych bohaterów i nic nie powiem o fabule filmu, ale patrząc na nich, pamiętajcie Państwo, bo sam reżyser wskazywał na ten kontekst, że to jest para, która przez pewien czas była parą małżeńską, potem się rozstali i jak się o tym pamięta, to te emocje wygrywane przez nich w tym filmie naprawdę dwa razy lepiej smakują. Także o tym chciałem powiedzieć, a o fabule na razie nic.
Proszę Państwa, ja chciałem tylko powiedzieć, cieszę się, że możemy w kinie Muranów spełniać marzenia, skoro Michale to było Twoje marzenie. I jeszcze ze swojej strony dodam, bo absolutnie nie chcemy spoilerować, ale to jest coś, ja się zorientowałem chyba pod koniec pierwszego mojego seansu tego filmu, że w tym filmie de facto nie ma muzyki, ale tak naprawdę ona jest, bo muzyką tutaj stają się nieskomponowane utwory, tylko dźwięk gotowania, bulgotania, skwierczenia i nasza operatorska ekipa zadba o to, żeby zarówno ta warstwa właśnie wizualna, bo ten film jest szalenie wizualny, ale także dźwiękowa oddziałała na Państwa jak najlepiej, a potem już oddam Państwa w ręce Natalii i Michała. Koniecznie zostańcie z nami po. Do zobaczenia i bon appétit. Tak myślę, że możemy powiedzieć. Dziękuję jeszcze raz, że przyjęliście nasze zaproszenie.
My dziękujemy bardzo. I do zobaczenia po filmie. Dziękuję bardzo.
Dobrego seansu.
Witamy. Witamy po przerwie. Nie po przerwie, po filmie. Przerwa jest minimalna. Zapraszam
była
serdecznie.
Tylko przerwa tak. Między tym, co my mówimy.
Witam ponownie i witam cię, Natalio. Powiem, jaki będzie porządek wieczoru. Co prawda nie będzie to tak rozbudowane jak to menu u księcia, ale porządek będzie taki, że zaczniemy od dialogu o filmie, ale potem oczywiście liczymy także na to, że ten dialog się rozszerzy na Państwa i porozmawiamy o tym filmie, który, tak jak zresztą powiedziałaś na początku, wywołał zaskakującą wielość opinii, bo ja pamiętam, że kiedy go po raz pierwszy zobaczyłem, to wydawało mi się, że to będzie taki film, który bardzo płynnie pogodzi ogromną ilość widzów. Tymczasem już spotkałem się z bardzo różnymi jego ocenami. Właściwie z takim nawet dosyć skrajnym spektrum. I zanim pierwsze pytanie do ciebie skieruję, chciałem tylko zacytować krótki fragment, który będzie też taką klamrą z tym ostatnim obrazem, bo film kończy się tym długim, podwójnym obrotem kamery w kuchni Dodena. I właśnie od opisu literackiego tej kuchni chciałbym zacząć. Chciałbym przeczytać Państwu fragment powieści źródłowej, ponieważ ten film oparty jest na powieści Marcela Ruffa z roku 1924, a zatem obchodzącej swoje stulecie. Powieści, jak się dowiedziałem, kultowej we Francji, w świecie poza Francją nie tak dobrze znanej, ale dotarłem do jej angielskiego przekładu i z kolei na tą potrzebę tego wieczoru dokonałem translacji fragmentu, który chciałem teraz przeczytać, bo myślę, że on nas dobrze wprowadzi w tą atmosferę, z którą przed chwilą się rozstaliśmy wizualnie. A zatem Ruff opisuje kuchnię Dodena w książce tak. Była to kuchnia olbrzymich rozmiarów, rzęsiście oświetlona dzięki wielkim oknom wyposażonym w gęste siatki, umożliwiające przepływ powietrza i zarazem chroniące przed muchami. Oko obserwatora natychmiast dostrzegało olbrzymi piec kuchenny, rozciągał się on na długość jednej ściany, a kończył dobrze zaopatrzoną drewnianą skrzynią. Tuż obok pieca otwierały się drzwi na zewnątrz, za którymi widniała fontanna ogrodowa. Piec obejmował dwa rożny, jeden ogromny, drugi mniejszy, i dwa piekarniki, z których jeden pozwalał jednoczesne opiekanie z góry i z dołu. Trzy oczka płyty kuchennej obsługiwały trzy natężenia płomienia, od dużego po mały. Piec wyposażony był także w sprzęt do opiekania ryb, a także w oddzielną sekcję do wypieków. Cała jedna część zarezerwowana była do opiekania nad żywym ogniem. Obok pieca kucharz miał do dyspozycji istną biblioteczkę wypełnioną po brzegi nieskończoną ilością ingrediencji, przypraw, ziarnami pieprzu, aromatami, słojami z glazurami, octami, winami, a także syropami, przy czym każdy słoik opatrzony był pieczołowicie sporządzoną etykietką. Duża i jasna serwantka uginała się pod wszelaką porcelaną. Osobny stół przeznaczony był do cięcia i siekania, a jeszcze jeden, lżejszy, ale nadal pokaźny, zdawał się ginąć w całej tej przepastnej świątyni. Dwie podwieszone półki wypełnione były po brzegi żeliwnymi garnkami, rondlami, glinianymi pojemnikami, formami do ciast, patelniami i patelenkami, saganami i kociołkami.
Garnki miedziane, stanowiące ongiś rzadkość owej kuchni, stopniowo się w niej namnożyły. Daudin w końcu zdał sobie sprawę, że preferowana przezeń przez długi czas glina absorbuje drobinki i posmak tłuszczów swej porowatej powierzchni. Na zewnątrz okien rosły kwiaty, na świeżo pomalowanych ścianach można było przeczytać dwie inskrypcje. Po pierwsze, obowiązuje najwyższy stopień czystości, a także użytek butelkowanych esencji, przypraw i sosów jest zabroniony i poskutkuje zwolnieniem w trybie natychmiastowym. Taka to właśnie miłosna, kulinarna proza Marcela Ruffa. No i taki jest to trochę film, w którym przez pierwsze pół godziny, prawda, świadkujemy właśnie miłośnie odtworzonemu procesowi gotowania. Ale ciebie chciałem zapytać przede wszystkim o konkrety tego, co widzimy w filmie, no bo jak rozumiem, jest to poniekąd dzieło rekonstrukcji historycznej, jeśli chodzi o, no właśnie, tą konkretność, materialność francuskiej kuchni. Więc co tu widzimy? Co oni gotują?
Tak, rzeczywiście, co ciekawe, przeczytałeś ten fragment powieści, która jest inspiracją dla reżysera, ale o której sam reżyser mówi, że to nie jest za dobra literatura i że w zasadzie wyzwaniem dla niego było to, żeby zrobić film, który będzie inspirowany, ale który nie będzie adaptacją książki, którą on uważa za słabą. I faktycznie nie bierze z niej fabuły tak do końca. W książce Eugénie umiera na początku w zasadzie, więc to jest trochę taki, on sam to nazywa prequelem, a bierze atmosferę i bierze rzeczywiście taki lekko wręcz etnograficzny opis kuchni i materialności tej kuchni, materialności potraw, które są tutaj przygotowywane i które są pokazane z niezwykłą pieczołowitością. To jest, różnie bywa na planach filmowych, ale tutaj absolutnie wszystko było gotowane naprawdę. Gotował to, czy przygotowywał ten plan Pierre Gagnère, taki bardzo znany francuski kucharz, a oprócz tego drugi kucharz jeszcze wszystkie te dania konkretnie pokazywał, żeby Juliette Binoche mogła je gotować. Tak na takiej zasadzie, jak prawda się uczą aktorzy grania na fortepianie czy czegoś tam do filmu, tak ona musiała się nauczyć tych procesów, bo rzeczywiście mamy bardzo długie ujęcia, długie sekwencje, w których ta płynność poszczególnych procesów jest bardzo ważna i tutaj zdaje się, że ta pieczołowitość była dla twórców niezwykle istotna. No a co oni gotują? Oni gotują różne rzeczy, które są zasadniczo klasykami i fundamentami kuchni francuskiej. To nie są dania wymyślone na potrzeby filmu, tylko to są rzeczy, które są no, bardzo kanoniczne. Rozpoczynając od tego Petafu, który miał być nawet tytułem filmu, zdaje się, że on w końcu nie jest chyba w żadnej wersji językowej tytułem.
Koniec końców nie. Dodam, że po angielsku film krąży jako The Taste of Things, czyli smak rzeczy.
Tak, nie postarali się jakoś specjalnie. Tutaj nie ma konkretów The Taste of Things. Natomiast, no właśnie, ten PTFO to jest, to może jeszcze za chwilę o nim powiem więcej, natomiast to jest taka, no to jest taki, wiecie, bigos, nie? Taka najbardziej kanoniczna potrawa francuskiej kuchni. No oprócz tego mamy no takie klasyki jak vol-au-vent, jak tenże omlet norweski, to też jest w ogóle super ciekawa historia, którą może za chwilę sobie opowiemy. Rzeczy, które właśnie w dużej części zawdzięczamy, czy gastronomia francuska zawdzięcza tym postaciom, o których się tutaj mówi, czyli pierwszą z nich jest Marie-Antoine Carême, czyli taki ojciec, założyciel i rzeczywiście super słynna postać francuskiej gastronomii przełomu XVIII i XIX wieku, który był mistrzem, wielkim mistrzem cukiernictwa, ale też pasjonatem architektury i tworzył takie rzeczy, które się nazywają pies monté, czyli takie ogromne, cukrowe dzieła sztuki. Mam zresztą taki, zapisałam sobie taki jeden z niego cytacik. On jest trochę obok, ale mi się tak strasznie spodobał, że chyba go Państwu przeczytam, gdyż powiedział on, że istnieje 5 sztuk pięknych, czyli malarstwo, rzeźba, poezja, muzyka i architektura, której główną gałęzią jest cukiernictwo. Myślę, że to jest ulubiony cytat wszystkich cukierników. I drugą tą postacią jest, o której się tutaj wspomina i która też jakby pozwala, dzisiaj rozmawialiśmy o tym, czy dokładnie wiadomo, kiedy film się toczy. Otóż dokładnie wiadomo, kiedy film się toczy, ponieważ wiadomo, że w 1884 roku został otwarty Grand Hotel w Monte Carlo, który zakładał Ritz razem z Augustem Escoffierem. I August Escoffier to jest taka kolejna postać właśnie już przełomu wieku XIX i XX, więc tutaj jesteśmy pomiędzy jednym a drugim z takich wielkich postaci francuskiej kuchni.
To ja jeszcze podrążę ten temat, za chwilkę jeszcze odniosę się i do książki, ale też będę już przygotowywał się, żeby Państwu oddać głos, ale chciałem jeszcze zapytać, czy te potrawy, które tutaj widzimy, o których też wspomniałaś, jak chociażby to volevent, czy właśnie pot au feu, czy to jest taka klasyka kuchni francuskiej kojarzona po części, przynajmniej też z tą kuchnią, cudzysłów, ludową? Bo tutaj jakby no, ten gest Dodena, zresztą to tak samo akurat jest w książce, że on chce pokazać temu księciu, prawda, że on sięgnie po coś iście francuskiego, co wcale nie wymaga tego przepychu, który go niemal zgorszył, prawda, w kontakcie z tą 8-godzinną kolacją. Także gdybyśmy jeszcze właśnie o tym pot au feu powiedzieli.
No właśnie, to są rzeczywiście dania z trochę różnych porządków. Volevent, który się tutaj pojawia i jest fajna ta historia o tym, że to jest niby pomyłka, to jest jedna z takich bardzo wielu historii w historii kuchni, że coś się komuś pokręciło, tak jest, nie wiem, z tartą tatę, że się tam jabłka spaliły, więc to odwrócili szybko i dlatego się robi taką metodą, to jest, nie wiem, z lodami na patyku, że ktoś wsadził sok i mrożony do zamrażalnika i mu się tam zamroziło i stwierdził, że te lody będą dobre. No, bardzo jest wiele takich historii, że coś się komuś pokręciło i niby dlatego tak wyszło. Tak samo jest właśnie z volevent i niby to właśnie Carême tam wyrosło mu przez przypadek, albo druga historia jest taka, że on miał asystenta i ten asystent się tak strasznie zestresował tym, że będzie u tego wielkiego szefa praktykował, że zapomniał nakłuć ciasto i się bał, że mu odfrunie na wietrze i dlatego się tak nazywa. Ale to jest, tak, to jest danie, ono już przed Carêmem istniało, pojawiało się w książkach kucharskich, on je doprowadził do perfekcji, dlatego że doprowadził do perfekcji listkowanie ciasta francuskiego. To jest z takiego porządku raczej wyższego. Jeżeli chodzi o to danie, tutaj mamy historię tego omletu norweskiego, to znaczy to było danie wymyślone na wystawę światową i takie niby naukowe i według jakby miało podążać za odkryciami fizycznymi dotyczącymi przewodzenia ciepła, czyli tego, że białka nie przewodzą ciepła i dlatego będą dobrze izolowały lody. I to faktycznie sobie wymyślili i to pokazali jako taki naukowy deser, co zabawne też, on się nazywa faktycznie tamtym omletem norweskim, nie do końca wiadomo dlaczego, chyba dlatego, że w Norwegii jest zimno, albo tam omletem niespodzianką, natomiast w Stanach to się nazywa Baked Alaska i to jest, to zostało po prostu podane z okazji 10-lecia zakupienia Alaski od Rosjan i dlatego oni sobie to tak nazwali. Jest to śmieszne, kiedy amerykańscy na przykład krytycy rozmawiają o tym filmie i jakby w ogóle bez wahania mówią Baked Alaska, jakby nie, to się tak tutaj nie nazywało zdecydowanie. Ale pot au feu, żebym doszła do tego. I słuchaj, no jak jesteśmy już tutaj na takim poziomie, się obracamy, jak tutaj w filmie ci ten, to ja do ciebie tak cytatem z Goethego pójdę.
Proszę, bo ja bardzo,
tak...
ja teraz się głównie obracam na poziomie wyobraźni kulinarnej, bo o tym opowiadasz, ale proszę.
Nie, ja wiesz, ja tak rozmawiam z ludźmi, że po prostu cytatami z Goethego, ale on dobrze to opisał. Nad ogniem wisiał wielki żeliwny garnek, w którym gotowało się danie narodowe, zwane pot au feu. Z wielkim zainteresowaniem śledziłem jego przygotowywanie. Wołowina już dochodziła, gdy do garnka dorzucono marchewki, rzepy, pory, kapustę i inne warzywa. Podczas gdy wszystkie te składniki gotowały się razem na wolnym ogniu, podziwiałem mądry porządek architektoniczny pomieszczenia. Znowu tutaj mamy taki opis, w którym umieszczono umywalkę, kredens, dressoir. Młoda służąca położyła na stole wielką kamionkę wyłożoną małymi kawałkami białego chleba. Wlała do niej bulion i zaprosiła nas do stołu. Warzywa i mięso składały się na tę prostą kolację, która jednak wszystkich biesiadników wprawiła w doskonały humor. On pisze o tym w 1792 roku, więc wiele lat przed tym, jak dzieje się akcja filmu. Natomiast w 1867 w encyklopedii jest opisane jako podstawa naszej kuchni. To przez niego nasza kuchnia odróżnia się od innych, więc to już jest bardzo silnie naznaczone tym, że to jest francuskie danie narodowe i francuskie danie narodowe, które jest znane no powiedzmy, ale wszystkim Francuzom. Także jak najbardziej ten trop, że to jest coś, co wyżywiło pokolenia, oni o tym mówią, to jest jak najbardziej trop słuszny, to jest coś, co wychodzi z tradycji bardziej ludowej i oznacza jakby też już nie pamiętam, który to król powiedział, ale mówił o tym, że każdy powinien mieć tyle mięsa, żeby móc sobie ten kociołek wypełnić. Więc rzeczywiście ten gest tego, żeby tutaj temu księciu Eurazji, który podał nam wszystkie dostępne zwierzęta, pomiędzy nimi lody i ciasta i różne takie inne rzeczy, żeby mu przygotować taki gulasz, powiedzmy, czy bulion, to jest faktycznie taki gest, powiedzmy, dosyć radykalny. I taka jeszcze myśl, która mi tak przyszła, jak myślałam o tym, że to jest takie centralne tutaj danie w filmie, który jest pochwałą gastronomii francuskiej, ale zrobiony jest przez Wietnamczyka, to jest o tyle ciekawe, że no z kolei narodowe danie Wietnamu, czy danie, które znamy jako narodowe danie Wietnamu, czyli zupa pho, jedną z teorii jego pochodzenia jest to, że to jest, pochodzenia tej nazwy, to jest to, że to jest niby wietnamska wersja francuskiego pot au feu, no bo to znowu jest danie, którym mamy tam dużo mięsa i bulion się robi, tylko z kluskami ryżowymi. Jest to wersja, zdaje się, kontrowersyjna, bo jest taka właśnie zachodniocentryczna, że niby myśmy w sensie Europejczycy przywieźli tam naszą kulturę kulinarną, a oni wcześniej nie mieli. I nie do końca jest to jasne, czy rzeczywiście to f pochodzi od p de f, czy może pochodzi z chińskiego, ale jest to niewątpliwie jedna z teorii. No i faktycznie w czasie, który przecież oglądamy na ekranie, no to w Wietnamie Francuzi rządzili. Dobra.
To jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie tych tradycji, bo za chwilkę też przejdziemy do postaci reżysera. Na pewno warto wspomnieć, Trang Anh Hung urodził się w Wietnamie w 1962 roku, natomiast wyemigrował bodajże w wieku 12 czy 13 lat w 1975 po upadku Sajgonu. Jego rodzice uciekli z Wietnamu razem z nim, no i osiedlili się w Paryżu, gdzie on odebrał wykształcenie, a zatem jest to książkowy wręcz przypadek takiej transkulturowości. On powraca często do Wietnamu, ale także często filmowo oczywiście, natomiast często rekonstruuje ten Wietnam w francuskich studiach filmowych. Jego pierwszy słynny film nominowany do Oscara z 1993 roku, czyli jakże kulinarny tytuł Zapach zielonej papai, był takim właśnie powrotem do Wietnamu lat 50., więc za chwilkę na pewno o tym wspomnimy, ale skoro już mówisz o tych też różnych nazwiskach związanych z historią francuskiej kuchni, to jeszcze jedno tutaj chciałem, o jeszcze jedno chciałem cię zapytać, mianowicie jest zacytowany wprost, a nawet przywołany Brillat Savarin. Gdybyś powiedziała o nim, autor słynnej fizjologii smaku, jego duch unosi się nad kartami tej książki Marcela Ruffa, jest tam wielokrotnie cytowany, ale kim właśnie dla francuskiej kuchni, ale także dla francuskiej literatury kulinarnej, być może nawet światowej, jest autor fizjologii smaku? Czy można go uznać za takiego patrona filmu Bulion?
Tak, na pewno. Tutaj rzeczywiście bohaterowie mówią takimi bonmotami wyjętymi z jego ust, mimo że on żył nieco wcześniej. Fizjologia smaku, mam ją sobie tutaj, wychodzi w 1825 roku, a on jakoś dwa miesiące później zmarł, zdaje się. No i to był prawnik, ale oprócz tego był zawodowym smakoszem. To był taki właśnie człowiek, którego nazywałoby się gourmand. I poniekąd od niego właśnie to słowo się bierze. Wcześniej jeszcze był taki inny człowiek, którego zdaje się tutaj też chyba jest zacytowany w pewnym momencie, który się nazywał Guillaume de la Reynière, i to jest, on napisał coś takiego jak Almanach smakoszy, powiedzmy, który wychodzi w 1803 roku, i on był pierwszy, Brillat Savarin był drugi, tworzeniu tego, co dzisiaj nazywamy gastronomią, to znaczy takiego kodyfikacji, intelektualnej kodyfikacji sztuki jedzenia i wywyższenia go właśnie do rangi sztuki. Kiedy tutaj jest rozmowa o tym, że Kahem był artystą, czy jest pytanie o to, czy że nie jest artystką, no to ono jest możliwe dlatego, że jest pewien już sposób myślenia o tym, czym w ogóle może być gastronomia, co jest notabene bardzo ciekawe, bo to do tej pory tak wygląda i parę lat temu, kiedy, czy kilkanaście lat temu, kiedy był taki wielki boom na gotowanie znowu, no to przecież ta kwestia znowu się pojawiła. Czy kucharze są artystami? Czy można ich nazywać artystami? Czy to jest po prostu rzemiosło, że się idzie do gastronomika i się tam uczysz i jedziesz? Czy jest to taki zawód, który już od tamtych czasów jest gdzieś na granicy? Czy powiedzmy można być rzemieślnikiem, który się tym artystą staje? I no właśnie, poniekąd to wywyższenie gastronomii jako takiej kolejnej sztuki i kolejnej nauki, bo to też jest taka na tamte czasy oczywiście naukowa pozycja, zawdzięczamy właśnie fizjologii smaku Bria Savarena, która jest też taka, no to jest taka pozycja z tamtego czasu dotycząca kuchni, są takie wszystko, w sensie ona w ogóle jakby ma ogarnąć wszystko, co związane z jedzeniem, to znaczy będzie mówiła i o apetycie, i o zdrowiu, i o kawie, i o tym.
I o fizjonomii smakosza, tam są takie ciekawe fragmenty, owszem, jak wygląda prawdziwy smakosz.
Owszem, więc wszystkiego się zasadniczo możemy z tej książki dowiedzieć. No i to jest taka pozycja, która tam od tego 1825 jest jakby stale obecna w obiegu literacko, tak, gastronomicznym. I on niewątpliwie jest patronem, można go uznać za patrona tego filmu, no trochę jakby ten bohater, który no niby gotuje, ale głównie to jej rozmawia i rzuca właśnie bonmotami przy stole z kolegami, to myślę, że trochę może być inspirowany tą właśnie postacią.
To teraz malutkie, osobiste moje wspomnienie. Pamiętam, jak chyba w latach 90. pod koniec ktoś w radiowej Trójce miał genialny pomysł i pamiętam, że fizjologia smaku właśnie wtedy w polskim przykładzie była czytana na antenie Trójki po prostu jako książka tygodnia, czy jak to nazwać. I pamiętam, że to chyba był pierwszy raz, kiedy zetknąłem się w ogóle z takim językiem opisującym w tak piękny literacko także sposób jedzenie, jego proces, przygotowywanie. Pamiętam to bardzo dobrze. No ja jestem... Właściwie oboje jesteśmy z takiego pokolenia, które też w dużej mierze wychowywało się po prostu poprzez popkulturę i dla mnie osobiście spotkanie pierwsze z francuską kuchnią, no to chyba była piosenka Be Our Guest w filmie Piękna i Bestia Disneya. Tam jest taki piękny numer muzyczny, gdzie po raz pierwszy usłyszałem chyba takie słowa jak ragout, soufflé, bo tam autor piosenek Howard Ashman bardzo kunsztownie wplutł te słowa w ten muzyczny numer. Natomiast ta świadomość bardzo, bardzo powoli się rodziła i w zasadzie teraz jesteśmy też w innym miejscu pod wieloma względami, jesteśmy w innym miejscu niż wtedy. I tu chciałbym dotknąć takiego tematu i też powoli właśnie otworzyć tę dyskusję na Państwa, ale chciałbym też takie zagajenie już sformułować, bo wspomniałem o kontrowersjach w odbiorze tego filmu, a właściwie o takich skrajnościach bym to nazwał. I odwołując się jeszcze raz do książki, bo ona nam tu może pomóc paradoksalnie, dodam, że w książce w ogóle on jest sędzią z zawodu, bo tutaj on jest głównie tym właśnie smakoszem, natomiast w książce on jest rzeczywiście sędzią. Ale tak jak wspomniałem, książka została wydana w 1924 roku, czyli po I wojnie światowej, natomiast została napisana i ukończona jeszcze przed I wojną. I co ciekawe, autor Ruf, jak już kończą się te, właściwie opowiadanka z życia Buffetta, jest taki posłowie autora, który nazywa się Apologia, Przeprosiny, gdzie on uzasadnia, dlaczego po tak wielkiej hekatombie i po tak straszliwie traumatycznym wydarzeniu, jakim była I wojna światowa, dlaczego on w ogóle zdecydował się na wydanie książki tak frywolnej, tak właśnie skupionej, prawda, na tych niebywale misternych, koronkowych opisach wszystkich potraw, o których teraz powiedziałaś. I on tam wygłasza taką płomienną właśnie apologię, ale też pochwałę kultury francuskiej, kultury stołu, mówiąc, że teraz może nawet bardziej niż kiedykolwiek, prawda, po tej hekatombie, po tym cierpieniu, musimy celebrować to, co w naszej kulturze rzeczywiście jest cenne. I on tam używa takiego słowa, że będę bronił anachronizmu, jakim jest ta książka. I teraz wracając do filmu. Ja mam takie wrażenie, że ten film, to już mój odbiór, ale też chcę się zderzyć z Państwa odbiorem i z Twoim, że on też jest rodzajem pięknego anachronizmu. To znaczy ten film wydaje się przychodzić z troszkę innej, kultury, nawet nie tylko mówię o kulturze wschodu i zachodu, tylko też jakiegoś innego momentu historycznego. Teraz, kiedy w kinie tak często skupiamy się na tematach związanych, no nie wiem, chociażby z emancypacją, prawda, czy jeżeli mówimy o kuchni, mówimy tak dużo o wegetarianizmie, prawda, o odchodzeniu jedzenia mięsa, polecam twoją znakomitą historię wegetarianizmu, którą napisałaś, żebym teraz nie przekręcił tego tytułu, bo przekręcenie go wypaczy jego sens. Warzywa zjedz, mięso zostaw. Tak, to jest książka Natalii Mentrak, którą polecam. No a tutaj, że tak powiem, te miłosne objęcia kamery także miłośnie obejmują przygotowywanie tych wszystkich mięsnych potraw. Co więcej, kamera nie wycofuje się w momentach, kiedy, prawda, no nie wiem, nóżki drobiu są obierane z tych wszystkich jakichś płatków skóry i tak dalej. No rzeczy, które też mogą wywoływać i jak wiem już od wielu odbiorców, wywołują pewien odrzut od tego filmu, tak? Jakiś rodzaj wstrętu. No, ręka Benoît Magimela jednak na naszych oczach wyrywa te wszystkie wnętrzności. I pod tym względem wydaje mi się, że ten gest Trana, reżysera, też jest w pewnym sensie właśnie anachroniczny, że ten film trochę przechodzi obok takich najbardziej centralnych, może też najgłośniejszych rozmów naszego czasu. No i teraz taki wielki znak zapytania, jaki trzeba by było na tym umieścić, to dlaczego? Tak? Dlaczego on się zdecydował na taki gest artystyczny? Jedna teoria może być, że jest to powód osobisty. Film jest dedykowany żonie. To imię, które pojawia się na końcu, to jest dedykacja żonie, ale dodam, że żona tutaj jest także scenografką tego filmu i jego kostiumografką. A zatem, kiedy słyszymy na końcu słowa o wieloletniej współpracy artystycznej, no to też są słowa już nawet nie tylko Juliette Binoche i Benoît Magimela, mówiłem, że oni też byli małżeństwem, ale także może trochę właśnie Trana i jego małżonki. A może te powody leżą jeszcze gdzie indziej, zaraz może to rozwikłamy z państwem. Jak ty, no właśnie, zapytam już tak niemal konfrontacyjnie, jako autorka książki o wegetarianizmie, jako wegetarianka, także jak ty odbierasz ten gest, bo jest to gest, który wywołuje teraz dyskusję i także w odbiorze tego filmu kontrowersję.
To znaczy najpierw może powiem taką zupełnie już jakby osobistą swoją rzecz, to znaczy, że mnie takie rzeczy nie odrzucają nigdy, ale to po prostu jest jakaś cecha osobnicza, że ja mogę oglądać Piłę, jakby wszystko mi jedno. Mogę oglądać, jak tam się ludzie kroją. Jakby nie jest w stanie to we mnie wzbudzić jakichś specjalnych emocji, ale to po prostu dlatego, że jestem mało wrażliwym człowiekiem, więc trudno.
Ale tak mamy.
Ale jeżeli chodzi o gest pokazywania tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, no to po pierwsze wyraźnie mamy tutaj do czynienia z rekonstrukcją historyczną i w ten sposób te dania powstawały. I to jest coś, na czym wydaje mi się reżyserowi zależało, żeby ta autentyczność była tutaj ukazana. Natomiast myślałam sobie też dużo o tym, że taki rodzaj pokazywania i zbliżenia na te różne rzeczy, które uznajemy za obrzydliwe, zniechęca czy odrzuca wegan, to mnie nie dziwi specjalnie, bo oni w ogóle gdzieś odłączają się od tego procederu. Jeżeli natomiast ktoś, kto je na co dzień mięso, uważa i widzi, że to jest, mówi, że to jest obrzydliwe, no to jest świadectwem po prostu fundamentalnej zmiany, która zaszła, która polega na naszym oddaleniu od różnych procesów. To, że ludzie, którzy jedzą mięso, mówią, że nie znoszą go robić, albo że je kupują tylko już takie, co tam wszystko zostało. Zresztą generalnie już raczej się takie kupuje, gdzie już wszystko zostało usunięte, jakby nikt nie rozbiera. No nie mówię, że nikt nie rozbiera, no pewnie ktoś jeszcze rozbiera całe, ale no generalnie raczej rzadko.
Gotowe tacki
widzimy
w supermarkecie.
Tak. To nas po prostu oddala od tego procesu, który ktoś jednak musi za nas wykonać. No, mój ukochany Antony Bourdain, który przecież daleko mu było do wegetarianina, no ale on twierdził, że każdy, kto je mięso, powinien chociaż raz w życiu spojrzeć w oczy zwierzęciu, które zje. No jakby gdzieś to do mnie może tak na takim etycznym poziomie, jako do wegetarianki przemawia, że jeżeli jakby robisz coś, no to jakby z pełnymi tego konsekwencjami, które nie są konsekwencjami, które dotyczą tylko zwierząt, ale są też konsekwencjami dotyczącymi tego, że jeżeli ty tego nie skubiesz, no to ktoś to musiał skubać przed tobą. I to jest jakby też, znowu idziemy w jakieś takie tematy trochę polityczne, które tutaj są dotyczące jakby zarówno emancypacji, jak i wszelkich innych kwestii tutaj raczej się unika. No ale zasadniczo tak bym odpowiedziała komuś, kto zjadł dzisiaj mięso, ale potem mówi, że tutaj go coś odrzuca, nie? Więc pod tym względem jakby ten gest mnie się podoba, no ale po prostu podoba mi się też na takim poziomie historii kuchni, no a jakby i tyle.
To na tym tutaj na chwilę poprzestanę, już oddając Państwu głos, dodam tylko, że no właśnie mówisz o tej rekonstrukcji, ale to też jest rekonstrukcja świata, którego my już na wielu poziomach nie znamy, ale też świata właściwie sprzed tego zjawiska, jakim jest przemysłowy ubój mięsa, prawda? To jest taki tutaj bardzo duża historyczna też cezura. W tym momencie chyba bym po prostu, wątków jeszcze jest sporo i tutaj liczę, że poruszymy wiele z nich, ale może tutaj się zatrzymajmy w takim razie i przekażmy Państwu głos, zobaczymy, czy to spotkanie może jeszcze jakieś obserwacje o tym filmie wyłoni. Także jest mikrofon na sali, bardzo dziękuję za pomoc i w takim razie zaczniemy tutaj i słuchamy.
Ja mam pytanie techniczne trochę, nie wiem, czy może więcej osób zwróciło na to uwagę i też jest ktoś jeszcze ciekawy. Jest taka scena jedzenia trznadli, kiedy panowie się przykrywają takimi białymi chustami i to było no, wręcz śmieszne. O co tam chodziło? Czy to kwestia smakowe, czy tam coś pryskało, nie wiem.
Wydaje mi się, że to są dwie rzeczy. Właśnie nie jestem pewna, czy choć do tej pory jakby ten proceder się jeszcze zdarza, tylko dzisiaj to jest już nielegalne, bo ptaków śpiewających się zasadniczo nie je. Natomiast to wydaje mi się, że są dwa wytłumaczenia tego zakrywania twarzy. I jedno jest takie techniczne, że niby tam aromat wtedy tylko dla nas zostaje, ale drugie jest takie, że chowamy się przed Bogiem, bo robimy jednak coś bardzo grzesznego i jakby już ta świadomość była, że jednak jedzenie takiego małego, słodkiego ptaszynka to może nie był najlepszy pomysł, więc takie wydaje mi się.
Więcej potraw pewnie, przy których się ludzie przygrywają, prawda? Dlaczego akurat trznadle?
Tak, myślę, że to jest właśnie rytualne.
Drugie. Tak, tak. Dzięki.
Ktoś mi zwrócił uwagę, ja nie widziałem całego serialu Sukcesja, ale podobno w serialu Sukcesja jest scena identyczna też właśnie jest. Jedzenia pod tymi trznadli, pod tymi płachtami. Zachęcam, czy ktoś chciałby się podzielić refleksją o filmie, refleksją o reżyserze? Proszę bardzo, to w pierwszym rzędzie. I proszę wysoko podnosić ręce.
To ja chciałam, dzięki za to pytanie o te chusty, bo to chciałam to zapytać, ale teraz już wiem. Natomiast ja się chciałam skomentować a propos tego jedzenia mięsa. Mnie się bardzo w tym filmie podobało właśnie takie podkreślenie, żeby wykorzystywać to mięso w całości, czyli są kości szpikowe, tam na samym początku chyba są wątróbki z patroszonej ryby, co no ja pamiętam, jest taka nowela, krótka powieść Hrabala Postrzyżyny, gdzie z kolei jest piękny, poetycki opis rozbioru świniobicia, a potem właśnie spożywania tych wszystkich, że właśnie żeby to mięso spożywać, żeby to, jeżeli zabijamy te zwierzęta, to spożywajmy je w całości, nie marnujmy tego i cokolwiek można z tego mięsa wykorzystać, to należy to spożyć, a nie właśnie jak tutaj Natalia wspomniała, że tylko jest ten kawałek mięsa, ta nie wiem, pierś kurczaka zakupiona w sklepie i nie widzimy całej reszty. To taki mój komentarz.
Tak, też mi się wydaje, że właśnie tutaj nawet, nie wiem, może teraz odpłynę z tą interpretacją trochę, ale że trochę ta kuchnia, którą oni uprawiają, która jest kuchnią też taką w tym sensie rozsądną jakby, że już tutaj wszystko mamy, wszystko wykorzystujemy, no jest w ten śmieszny sposób skonfrontowana z tą ucztą księcia Eurazji, który podaje 42 różne gatunki, prawda, i to się wydaje takim, no już takim doprowadzeniem do absurdu tego, co jeszcze można zrobić. No a tutaj mamy takie gotowanie, które rzeczywiście jest gotowaniem wykorzystującym wszystko, co mamy.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję i zachęcam jeszcze, czy ktoś chciałby...
To ja chciałam powiedzieć, żeby odejść już od mięsa, bo jeszcze mi się skojarzyli Indianie z szacunkiem do zabijanych zwierząt, a teraz faktycznie coś takiego jest, że no nie dbamy też o, dużo wyrzucamy, prawda, że to, co pani też wcześniej powiedziała, że powinniśmy zjeść wszystko i z szacunkiem też do tych zwierząt, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że brakuje mi tu słowa rosu, bo bo my mamy rosół i w związku z tym chciałam też powiedzieć, że nasz rosół uzdrawia. Dlaczego to pyszne jedzenie nie uzdrowiło głównej bohaterki?
To jest bardzo ważne pytanie, bo wczoraj jak rozmawialiśmy przez telefon, to Natalia zapytała mnie, czy w książce jest podana przyczyna śmierci Eugenii, bo rzeczywiście książka zaczyna się właściwie od informacji o jej śmierci. Ale nie, jest tylko napisane, że ona zmarła w pełnym rozkwicie swojego geniuszu. To jest jedyne, co zostało napisane w książce. Ale ty miałeś z kolei ciekawą teorię do tego, przynajmniej też historyczny fakt.
Teoria to może za dużo powiedziane, ale teraz jak tak patrzyłam na nią, to ona bardziej za serce się chwyta, natomiast jakby bardzo powszechną chorobą były choroby płuc wszelkie, no bo jakby nie było okapów, były piece węglowe, wchłanianie tego wszystkiego było no po prostu bardzo niezdrowe i kucharze generalnie umierali bardzo często na choroby płuc, no Karem też, mimo że on miał wszystkich najlepszych lekarzy świata, też zmarł w wieku tam 40 kilku lat, a generalnie ta średnia wieku była bardzo niska. Oczywiście no tutaj tego nie mamy podanego, gdyż jak się dowiadujemy, medycyna nie jest nauką ścisłą, ale...
Poza tym ten dym zburzyłby piękno tych kadrów.
Właśnie, ale no rzeczywiście tutaj ta... bardzo też obecna w wielu kulturach, od Wietnamu przez Francję do Polski, teoria o uzdrawiającej mocy rosołu czy bulionu się tutaj niestety nie sprawdziła. Mm-hmm.
No właśnie, bo tego dymu tu nie widać za bardzo. Ta kuchnia jest jedną z najbardziej świetlistych kuchni, w jakich kiedykolwiek będziemy. Pamiętam, że ten film akurat zwrócił, od razu przykuł moją uwagę za pierwszym razem właśnie niezwykłością filmowania oczywiście tej kuchni, prawda? Te piękne jazdy kamery, to zaglądanie do garnka, śledzenie pewnej choreografii. To jest też paradoks tego filmu, bo też czytałem różne teksty, rozmawiałem z różnymi ludźmi i raczej mało kto chciałby nazwać ten film tak zwanym food pornem, prawda? Czy jakimś filmem dla foodich tak zwanych, ponieważ bardziej film skupia się na pokazaniu pracy tych właśnie osób w kuchni, niż na celebrowaniu tego, co jest już gotowe, piękne, cudownie oświetlone, chociaż oczywiście są takie momenty w tym filmie. I tutaj zwróciły uwagę wypowiedzi reżysera moje, bo kiedy przeglądałem wywiady z nim, to właściwie nigdzie w tych wywiadach nie pojawiło się coś takiego, że no właśnie chciałem pokazać, jak pięknie te dania wyglądają, tylko on mówi w taki bardzo prosty sposób, ale bardzo ciekawy, o fizyczności aktorów. W jednym z wywiadów osoba pytająca pyta o współpracę z operatorem tego filmu, co było najważniejsze, spodziewając się być może właśnie odpowiedzi o jedzeniu, a mówi, że najważniejsze dla niego były odcienie ludzkiej skóry, bo powiedział, że to jest film o pracy, o ludziach przy pracy i wspominał też o tych scenach z Benoit Magimelem, Dodenem, prawda, niemal w pocie czoła, prawda, robiący różne cuda dla chorej wtedy Eugenii. A najbardziej ujęła mnie chyba taka wypowiedź, kiedy chyba w Silent Soundzie ktoś zapytał, jak poszukiwałeś odtwórczyni roli Pauliny, jaka była główna kwalifikacja tej aktorki. Wcieliła się w nią Bonnie Chaigneau-Ravoir. On powiedział tylko, musiała dobrze rzuć. W sensie musiała, bo mówi, że wiele aktorek nie potrafi tego robić przed kamerą, a tutaj to musiało być przekonujące, że kiedy ona, prawda, próbuje tego jedzenia, że rzeczywiście coś się w niej dzieje. Więc to są takie bardzo proste, konkretne odpowiedzi, które jednak w ogóle nie mówią o tym, prawda, że chciałem zrobić najpiękniejszy film o jedzeniu. Myśmy tu w Muranowie przed końcem zeszłego roku, zresztą także z tobą, spotkaliśmy się tutaj na kinowieczerzy Spoilermastera, oglądaliśmy Dyskretny urok burżuazji, czyli właściwie idealne zaprzeczenie tego filmu, bo tam burżuazja francuska nie je. Oglądaliśmy Moją kolację z Andreno i oglądaliśmy Ucztę Babette, która jest tak tutaj takim jakimś duchem może unoszącym się nad tym filmem, ale chcę tylko zwrócić na to uwagę, że tutaj to filmowanie pracy kuchennej jest inne, rzeczywiście jest inne niż w tych, no nawet niż w Czekoladzie z Juliette Binoche, prawda, gdzie kamera musiała pokazać każdy wypiek i jeszcze no, nas w taki sposób sprowokować. Oddaję, proszę bardzo, Karol Szefraniec, podcast audiowizualny.
Dobry wieczór. Ja tak nie wiem trochę od czego zacząć, bo mi się ten film szalenie podoba. Ja go widziałem teraz drugi raz, pierwszy raz go widziałem na Nowych Horyzontach. I zachwycony jestem tym filmem, też dlatego, że on jest o tak wielu rzeczach. Znaczy mam wrażenie, że to jest takie anachroniczne kino też w tym sensie, jak ono jest bardzo koronkowo ułożone. Jak mnóstwo tematów jest w tym filmie, które bardzo łatwo jest przegapić troszkę, jak się nie bardzo, może warto najpierw wchłonąć te smaki, a potem jakby jeszcze raz go obejrzeć i jakby zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Ale to, co jest dla mnie ciekawe i od początku było właściwie, go już pierwszy raz widziałem, to to, że wiele tych tematów, o których mówiliście trochę, że ten film stara się unikać, moim zdaniem ich nie unika, tylko on je w bardzo nietypowy sposób traktuje. To znaczy, wydaje mi się, że to jest taki film, takie bardzo, bardzo fajne zdanie gdzieś znalazłem Trana, w którym on mówi, że dla niego sztuka to jest rzeczywistość, która ubiera maskę. I że to, że właśnie poprzez pewne czynności, poprzez jakieś różne rzeczy, tak naprawdę opowiadamy o tym i jeszcze o czymś innym. Tylko jakby w tej czynności, w tym obserwowaniu, bo on też mówi, że bardzo lubi w ogóle w kinie obserwowanie czynności, obserwowanie, przyglądanie się temu, jak ktoś coś robi. On to bardzo lubi celebrować. Tutaj to jest połączone z jednej strony z miłością, bo mam wrażenie, że ten film w ogóle jest jakimś efektem gigantycznego zakochania we francuskiej kulturze i mam wrażenie, że to, że to zrobiło dwoje Wietnamczyków, jakby zajęło się rekonstrukcją, przy pomocy oczywiście tego mistrza kuchni, rekonstrukcją tego świata, to w takiej skali byłoby dzisiaj możliwe chyba tylko właśnie, kiedy jest zrobione przez kogoś z zewnątrz. To znaczy przez kogoś, kto nie opisuje własnej kultury, zwłaszcza, że opisywanie dzisiaj białej, burżuazyjnej kultury kolonialnej przez Francuza byłoby raczej trochę by nie wypadało. I wydaje mi się, że to jest kluczowe w ogóle, że to zrobił właśnie ktoś taki, ktoś, kto pochodzi właśnie z kraju, który był podbity przez Francję, kto potem się zakochał w tej francuskiej kulturze. To bardzo, bardzo lubię ten wątek z jego biografii, jak on jako student pracował w Muzeum d'Orsay i tam się jakby uczył tej francuskiej kultury i w nią wsiąkał, a jednocześnie przecież z tą miłością jest związana ta problematyczność, bo przecież to jest kultura kolonizatora. I myślę, że bardzo wiele z tego jest w tym filmie, bo tak naprawdę w tym filmie mamy i relacje klasowe, i mamy relacje płciowe, i mamy w podtekście relacje między tymi dwiema kulturami, czyli między kulturą azjatycką i kulturą francuską, które są w trudnym połączeniu. I mam wrażenie, że to wszystko gdzieś kipi w tym filmie, pod tymi garnkami. I ta nieoczywista relacja między nimi, bo przecież ona jest jego podwładną, a jednocześnie oni są w związku bardzo specyficznie miłosnym, w którym ona nie chce zostać jego żoną, ponieważ wtedy zostałaby jego własnością. I oni cały czas walczą o władzę nad sobą nawzajem. Ale to jest bardzo nieoczywista relacja, której oboje szanują to i to na końcu, że ona się pyta, czy jestem kucharką, czy żoną, a on mówi, że jedną kucharką, ona jest zadowolona, ona mówi, dziękuję. Ona się zgodziła na ten ślub dopiero w momencie, kiedy wiedziała, że umrze. Przynajmniej ja to tak interpretuję. Bo do tego momentu jej bardzo zależało na tym, że ona chce mieć moment, w którym otwiera drzwi, ale chce mieć moment, w którym nie otwiera drzwi. I on nie będzie mógł decydować o tym. A tylko właśnie ta paradoksalnie, ta relacja ją ustawia w tej sytuacji. I Binoche powiedziała, Marzimel się z tym nie zgodził na konferencji w Cannes. Bardzo ciekawe zdanie, ono mi się wydaje takie fascynujące, że jak ona, nie dość, że oni w ogóle grali, rozgrywali jakoś swoją dawną relację, oni się tutaj spotkali na planie pierwszy raz od momentu rozstania. I ona się bardzo bała tego spotkania, się zgodziła na to po to, żeby swojej córce pokazać, ich córce pokazać, że są się w stanie dogadać. I jakby otworzył się jakiś nowy też rozdział relacji między nimi. Mam wrażenie, jak widziałem tą kanańską konferencję, było bardzo dużo serdeczności w tym, jak na siebie patrzyli, jak mówili. I to też jest ciekawa historia, ale ona opowiadała o tym, że jak grała tę rolę, to ona sobie to interpretowała, że jej postać z jej podejściem do świata i też w tej relacji władzy między nimi, ona jest bardziej tym azjatyckim biegunem tego filmu, a Marzimel, jego postać jest bardziej tym europejskim. I Marzimel powiedział, że on w ogóle nie grał w takim kluczu, zupełnie nie, natomiast ona mówiła, że grała przez cały czas. Czyli ona, nawet jeśli to nie było zamierzone przez twórcę, to ona z tym bagażem weszła w tę rolę. I to też jest przez to gdzieś tutaj obecne. A jakby, więc jakby to jest tyle ciekawych rzeczy właśnie, że to jest tak nieoczywista relacja. I jak się przypatrzy właśnie też to, jakie oni pełnią funkcje. I w takiej jakby w układzie tego domu i kto tu nad kim panuje, a kto nad kim panuje prywatnie w uczuciu. A kolejna rzecz jeszcze, która dla mnie jest niezwykle ciekawa, no to jest to mięso, że wydaje mi się, że bulion to jest jeszcze w miarę dobry tytuł, chociaż bulion może być też warzywny, ale wydaje mi się, że ten pierwszy tytuł, który odrzucili chyba producenci, bo jest za mało komercyjny, jest kluczowy, że to jest film o jedzeniu mięsa. I to jest istotą tego filmu, bo moim zdaniem to jest w ogóle film o organizmach, które zjadają inne organizmy, w tym o śmierci i o chorobie. bo też na tym polega właśnie choroba, że być może oczywiście my nie wiemy, na co ona umarła, jeśli to, co tutaj było powiedziane, co pani powiedziała, to też jest ciekawe, że ją zabija ten proceder, czyli ta miłość jakby do tego gotowania ją zabija, a jeśli na przykład przyjąć, że na przykład, nie wiem, zabija ją nowotwór na przykład niezdiagnozowany, no to właśnie to jest jakaś część organizmu, rodzi się jakiś nowy organizm, który zjada ten stary. I jakby w tym przyglądaniu się, w ogóle też to jest ciekawe, że w wielu azjatyckich filmach i w azjatyckiej kulturze w ogóle jest bardzo często to zbliżenie na zabijane ryby. Jeszcze w azjatyckiej kulturze to jest jeszcze gorzej, bo często się gotuje je żywcem i się je w ogóle jakby obrabia żywcem też, ale to, że pierwszą właśnie rzeczą, którą widzimy, to jest ta ryba, pierwszą, która jest jakby patroszona, to jest właśnie ryba. Wydaje mi się, że to też bardzo się łączy z tą azjatycką kulturą, ale mam wrażenie, że on jakby poprzez pokazywanie tego jedzenia mięsa opowiada o naturze, która jest tak naprawdę bezwzględna, jest bardzo okrutna i tak dalej, i kulturze, która na tyle, na ile tamci ludzie umieli też, bo dziś jesteśmy właśnie w trochę innym momencie, próbuje to obłaskawić poprzez rytuał, poprzez jakieś takie też, że próbuje w tym znaleźć, tak położyć akcent, żeby jednocześnie się znaleźć w tym porządku świata, który jest okrutny bardzo, ale jednocześnie, żeby jakby znaleźć jakąś taką przeciwwagę dla tego okrucieństwa. I to jest dla mnie niesamowicie ciekawe, bo wydaje mi się, że to jest też taki film filozoficzny i w wywiadach, które znamy z Tranem, on właśnie mówi, to jest, zresztą ty mi na to zwróciłeś uwagę, to jest takie bardzo ciekawe, że on mówi, że jego ulubionym malarzem jest Francis Bacon, czyli malarz, który jest malarzem wiszących kawałków mięsa i który zawsze mówi o tym, że stara się pokazywać ludzkie ciało, podkreślając jego mięsność. I wydaje mi się, że to jest niesamowite tutaj, a jednocześnie bardzo mi się podoba, że przy tym całym opowieści o tym okrucieństwie świata, ten film naprawdę jest zakochany w tej kulturze i stara się trochę jakby na kontrze do dzisiejszych też opowieści krytycznych o kulturze, starać się pokazać te plusy tego, czym kultura w ogóle jest, mimo wszystko, a to, co jeszcze mnie absolutnie wzrusza, bo też ta historia miłosna, gdzie oni jakby akceptują swoją autonomię wzajemną i przez to podkreślają swoją miłość jakby, to strasznie mi się podoba, bo to jest najpiękniejsza definicja szczęścia, jaką w ogóle znalazłem w kinie, która jest mi bardzo bliska i zapomniałem o niej. Dopiero teraz sobie ją przypomniałem, jak zobaczyłem film drugi raz, że szczęście to jest wtedy, kiedy dalej się chce to, co się już ma. I strasznie mi się to podoba. I
to święty Augustyn powiedział.
Tak. Ale ja to tutaj właśnie pierwszy raz usłyszałem i szalenie mi się to podoba i to jest jakby ta całość właśnie przez to jest i azjatycka, i europejska i to się gdzieś wszystko tak naprawdę walczy ze sobą. Ale jest to przykryte właśnie tym rytuałem, który to stara się zharmonizować.
Bardzo, bardzo ci dziękuję za tą wypowiedź, bo zawsze, za chwilkę tutaj dam głos, bardzo cenię to, co mówisz o kinie, ja tylko się odniosę do jednego elementu, tutaj właśnie ten trop, no bo jak się patrzy na plakat tego filmu, czy w ogóle na dowolny kadr z tego filmu, no to raczej jest to wermerowski, że tak powiem, klimat, prawda, tego wyciszenia, niemal sanktuarium kuchennego, natomiast to, co ty mówisz, to, że Tranowi być może bliżej do Bacona niż do Vermeera, to jest niesłychanie cenne, no bo w ogóle w całym jego kinie, dodajmy, jest taka bardzo ciekawa ambiwalencja. Ja tylko małą dygresję zrobię, bo oczywiście tych filmów jest więcej, ale jeżeli ktoś zarzuca temu filmowi, że on, nie wiem, coś może ukrywa, prawda, czy przynajmniej usuwa sprzed naszych oczu w jakimś takim geście właśnie, nie wiem, estetyzującym czy cenzurującym, to powiedziałbym, że wystarczy obejrzeć ten najsłynniejszy dotąd film Trana, czyli film pod tytułem Rykszarz, za który on dostał Złotego Lwa w Wenecji w połowie lat 90., bo tam on pokazuje rzeczywistość Saigonu czy Ho Chi Minh w sposób, który w ogóle nie cofa spojrzenia właśnie przed tymi także najbardziej okrutnymi elementami, włącznie z wizytą w rzeźni, bo tam jest dosyć rozbudowana scena wizyty w rzeźni. Widzimy także no dosłownie krew buchającą, tak, w trakcie uboju, więc trochę mam wrażenie, że on ten temat już opracował tam i skonfrontował się też z tym, natomiast tutaj to jest gdzieś, prawda, wycofane, ale wciąż obecne, wciąż pulsujące. I to w ogóle otwiera jeszcze kolejne drzwi, które zresztą też pięknie nazwałeś, mianowicie to, jak w tym filmie spleciona jest kuchnia i jedzenie i seksualność, prawda? To jest to, co powiedziałeś też o ich relacji. I tak sobie myślę, w tej kulturze francuskiej, też w tym Severinie, którego zacytowałaś, tam jest mnóstwo opisów także ludzkiego ciała w trakcie jedzenia. I to jest tutaj też, prawda, kiedy on mówi, kiedy jesz, prawda, kiedy twoje zęby, to jest rodzaj akurat w jego wypadku takiej koślawej trochę, ale jednak erotycznej poezji. I zanim tutaj oddam głos, bo chyba tu jest następna osoba, to jeszcze zacytuję jeden fragment, który pokaże, jak blisko, to akurat jest fragment tej powieści źródłowej, ale on jest tak naprawdę przetworzeniem fragmentu z fizjologii smaku, dobrze mówię, bo kiedy Daudin poszukuje po śmierci Eugenii następczyni, czyli kolejnej szefowej kuchni, to jest niesamowity fragment, w którym on ocenia cielesność tych bohaterek, ale właśnie nie pod kątem atrakcyjności fizycznej, tak jakbyśmy to nazwali stereotypowo, tylko właśnie tej fizjonomii smakoszki, tak? Kogoś, kobiety, która swoim ciałem też zaświadcza o tym, że lubi jeść. Przeczytam ten fragment, on zabrzmi być może nawet troszkę obscenicznie, ale to jest proza Ruffa i moim zdaniem to się też odbija w tym filmie, a w międzyczasie proszę o podanie mikrofonu tutaj. Więc on patrzy na te kandydatki i pisze autor tak. Jego sędziowskie oko prześlizgiwało się po wszystkich jej zewnętrznych przymiotach, poprzez które prześwitywać mogłaby prawdziwie wielka kucharka. Nade wszystko dodaję, pilnie i długo studiował usta kandydatek, a jeśli były mięsiste, poszukiwał w nich owej ruchliwości, która znamionuje wyostrzenie zmysłów, owego drżenia sugerującego nawyk korzystania z organu. Krótko mówiąc, poszukiwał śladów fizjonomii łapczywości, która konstytuuje wstępną gwarancję bycia smakoszem. Z miejsca eliminował, to już w dzisiejszych zasadach w ogóle brzmi strasznie, eliminował posiadaczki kwadratowych i szpiczastych podbródków, czyniąc z krągłości wymóg upewniający go o odpowiednim stopniu zmysłowości kandydatki. Także jeżeli mówisz o tym spleceniu właśnie kuchni, cielesności, to chciałem tylko ten puzzle dorzucić. A jeszcze głos jest tam i za chwilkę, dobrze, to pójdziemy tutaj. Zapraszam do kolejnego głosu.
Pani Bowicz, pani proszę. Tu, do mikrofonu, dobry wieczór. Ja chciałam się podzielić dwoma refleksjami. Jedna jest dosyć błaha, ale tak sobie pomyślałam, że oglądaliśmy tu tyle obrazów takich bardzo wykwintnych dań, a gdy przychodzi co do czego, to się okazuje, że tym takim zwieńczeniem tej francuskiej kuchni miał być zwykły bulion, znaczy zwykły w cudzysłowie. Mnie się to bardzo skojarzyło z tą sceną z Ratatouille, gdzie temu krytykowi kulinarnemu podaje się po prostu najprostsze możliwe danie, jakie w zasadzie w tym filmie jest pokazane jako takie bardzo proste. Więc miałam tutaj takie skojarzenie, które jest właśnie w gruncie rzeczy błahe. Natomiast drugie, takie bardziej poważne. Padło pytanie, dlaczego ten film jest anachroniczny. I ja mam na przykład takie skojarzenie, że dla mnie ten film jest bardziej o emocjach niż o jedzeniu w gruncie rzeczy. Bardzo mi się skojarzył z tym, co było dosyć obszernie opisane w Chłopkach, w książce, która się ukazała w zeszłym roku, gdzie były duże fragmenty o tym, że dla polskich kobiet z takiego chłopskiego stanu najwyższym wymiarem wyrazu miłości do kogoś było danie mu jedzenia. I oglądając ten film, tak sobie pomyślałam, że z jednej strony on jest dla mnie bardzo obcy, bo ta cała klasa tej arystokracji francuskiej i ta kuchnia, która jest totalnie dla mnie obca, w zasadzie mówi dokładnie o tym samym, jakby co robiły polskie chłopki podając dzieciom ziemniaki. I to mnie jakoś rozczuliło, że w tym sensie ta historia jest tak niesamowicie uniwersalna, a jednocześnie tak straszliwie odległa jakby od naszej kultury. Więc jakby doceniam bardzo, że ten film może być odbierany w zasadzie w wielu kulturach na bardzo podobnym poziomie i to jest takie... No oprócz tego, co mówił pan, bo ja się absolutnie z tym zgadzam, o tej relacji między bohaterami, która też jest i zagmatwana, i trudna, i pasjonująca, tak? Ale właśnie to, co mnie uderza, to znaczenie jedzenia jako wyrazu miłości, to w tym filmie bardzo mocno wybrzmiewa. Także.
Pięknie, bardzo, bardzo dziękuję. Prosiłbym o podanie mikrofonu tutaj do przodu. To jeszcze jak mikrofon podróżuje, to tylko dodam, że właśnie wyobraziłem sobie, jest to wyzwanie także dla polskich filmowców, może tutaj też na sali są. Jak cudownie byłoby, gdyby taki film powstał, ale właśnie kto pokazał tą chłopską chatę na przykład, prawda, pod kątem właśnie tego dzielenia się, ale nie w takiej cepeli, tak, cudzysłów chłopi, tylko naprawdę na tym poziomie artyzmu. Proszę bardzo. A, dobrze, bo ja po prostu bardzo słabo widzę, dlatego proszę o pomoc tutaj.
Szybkie pytanie i już przejdziemy do przodu. Bardzo dziękuję za głos. Ja chciałabym dodać do tej całej dyskusji, którą tu mamy, z wieloma osobami się zgadzam. Natomiast to, co chciałam dodać, to fakt, że dla mnie ten film jest też o tym, żeby poświęcać odpowiednio dużo czasu na jedzenie i celebrować to jedzenie. I dlatego jest dla mnie bardzo na czasie i jest odpowiedni dla naszych czasów, ponieważ żyjemy bardzo szybko i w wielu momentach mojego życia mam taką refleksję, że nie jemy tak, jak powinno się jeść i nie przywiązujemy odpowiedniej wagi do tego, co jemy i jak cały ten proces przebiega, a tutaj w pięknych kadrach właśnie to poświęcenie, ten kunszt osób, które pracują nad daniem, pokazuje, jak należy je celebrować i tą refleksją chciałam się podzielić.
Pełna zgoda. Myślę, że także tempo tego filmu, już tu daję głos, ale właśnie ta celebracja, ta pewna powolność jest czymś, co bardzo w tym filmie cenię, chociaż jest to też element kontrowersyjny tego filmu, bo spotkałem ludzi, którzy mówią, że właśnie on dramaturgicznie, prawda, jest taki powolny i że to... Także na dwoje babka wróżyła. Proszę bardzo.
Ja pozwolę sobie podzielić taką refleksją, która nawiązuje w jakiś sposób do tego głosu odnoszącego się do chłopek. To, co zrobiło na mnie wrażenie w filmie, to jest motyw zupełnie poboczny, ale brak czołobitności i taka egalitarna relacja pomiędzy rodzicami Pauliny a tym panem z dworu, który przyjmuje ją w jakiś sposób do terminu. I nawiązuje zarówno pan, jak i pani, nawiązują bardzo taką równościową relację z tymi rodzicami. Jeżeli dobrze rozumiem, jak pani plasuje to akcję filmu, to jesteśmy gdzieś 13 lat po upadku II Cesarstwa, tak? Czyli jesteśmy już w III Republice i nie ma tutaj takiego jaśnie państwa i jest to relacja zdecydowanie różna od tej, której moglibyśmy się spodziewać pomiędzy chatą a dworem gdzieś na polskiej wsi w tym samym momencie historycznym, prawda?
Znakomity trop, przypomnę, jaki los spotyka niesłychanie utalentowane dziecko muzycznie, kiedy pan na dworze się orientuje, że na jedną noc Janko wykradł skrzypki, żeby sobie pograć, no to Janko tego nie przeżywa w polskiej noweli Henryka Sienkiewicza, więc, która notabene była właśnie satyrą na polską szlachtę i jej nawyki, prawda, i tłamszenia, i po prostu niedostrzegania wielkich talentów wśród chłopskich dzieci. Natomiast tutaj ten trop rzeczywiście pokazuje, że tutaj na naszych oczach, prawda, ta Paulina zostaje jakby no też wybrana na podstawie talentu po to, żeby dalej ją kształcić. Także rzeczywiście dramatyczny kontrast. Tak, to prawda.
Tak, tutaj też jest w ogóle, tak sobie, jest taki moment, kiedy się mówi o tym, że tam my jesteśmy coś tam zanurzeni, przepraszam, że ja wrócę jeszcze do tych kucharzy, ale to jakoś najlepiej ich znam, że no, my jesteśmy jeszcze zanurzeni w tej tradycji Karema, ale ten Escoffier to nam pokazuje przyszłość i to jakby się da na wielu poziomach odczytać. Ten Escoffier pokazuje też przyszłość w takim sensie, że on otwiera hotel i on tworzy książkę, wyda książkę, która jest już skierowana do szerokiej masy czytelników. On już jest z innego świata, on już jest ze świata, jasne, oczywiście też bogactwa i jest, on też gotuje dla raczej, nie wiem, div operowych niż dla przeciętnego Francuza, ale jest już niewątpliwie z innego świata niż ktoś, kto gotuje dla Napoleona. To jest już jakby, nawet to przejście, o którym oni mówią, oni oczywiście mówią o nim w takim kontekście kulinarnym, ale to też jest już jakieś otwarcie na nowy porządek świata trochę. No a zresztą też myślę, że no nie wiem, pewnie też to jakoś ustawia, tak teraz myślę głośno, że fakt, że ta relacja między głównymi bohaterami jakoś też ustawia te inne relacje. Ona jest jego podwładną, no ale jest też jego partnerką i w ten sposób on też, jak widać, traktuje innych ludzi. Inna sprawa, że kiedy słuchałam takiego dosyć złośliwego brytyjskiego podcastu na ten temat, to oni najpierw byli złośliwi i to było urocze. Jestem też bardziej...
Podkreślmy brytyjskiego.
Tak, absolutnie podkreślamy, że brytyjskiego. Oni właśnie rozmawiali o tym. Ja zdecydowanie jakby dobrze się bawiłam, bo jestem znacznie bardziej anglofilką, więc oni się właśnie śmiali mocno z tego, że jak można tak o tym jedzeniu i my byśmy tak nigdy. I że w ogóle ten film bardzo tak się cieszy, taki celebruje to swoją francuskość. Tam ktoś przytomnie zauważa, że jednak tam reżyser jest z Wietnamu, a dobra. Ale i tak wyraźnie im się to nie podoba i właśnie twierdzą, że to jest trochę za dużo tego takiego rozwlekania, powiedzmy, dyskusji, że ta celebracja właśnie francuskości tam przez nich jest oceniana negatywnie i że jest nieznośna jednak. I też to takie połączenie, bardzo się śmieją z tego i tak sobie teraz po tym, jak przeczytałeś ten ostatni fragment, to pomyślałam, że dobrze, że on jednak tak luźno podszedł i tak bardzo nie pokazuje tego, co byłoby już ciężkie dzisiaj dla nas do przeżycia, czyli tego takiego właśnie oceniania mięsistości warg. I bardzo tam krytykowana była, dopiero za drugim razem zwróciłam na to uwagę, że jednak ich zdaniem nachalne było to połączenie miłości i erotyki z kuchnią i to, że się gruszka zamienia w pupę Juliette Binoche, to absolutnie nie dla angielskiej wrażliwości było. Ale jeszcze jedna rzecz, i to właśnie a propos teraz wracając do tego, o czym pan mówił, jakby punktem takim, który wzbudził krytykę i też wśród widzów, z którymi rozmawiałam, którym się ten film nie podobał, było to, że tutaj właśnie jakby nie ma konfliktu, nie ma nikogo złego, jakby nic, znaczy złego, no jakby wszyscy się, jakby nic się nie dzieje, nie ma punktów.
Nie ma antagonisty.
Nie ma antagonisty, nie? Że na początku to ci się wydaje, a może on jest okropny i po prostu źle ją traktuje, ale nie. A potem, że może to przez tych kumpli ona nie może siedzieć z nimi przy stole, ale potem ją zapraszają. A później jakby zachowują się bardzo w porządku wszyscy wobec wszystkich i to na poziomie dramaturgicznym niektórzy uważają, że jest wadą.
Dużo osób, z którymi rozmawiałem, właśnie miało ten problem z tym filmem, prawda, że no gdzie tutaj jest ten konflikt jakiś, prawda, taka no wręcz po hollywoodzku pojęta akcja, ale to jeszcze tylko zwrócę uwagę, że rzeczywiście tutaj subtelnie, ale jednak ten temat, no nazwę to postępu po prostu, tak, postępu, no widzimy to chociażby te anteny łapiące czy generujące prąd, do których sami bohaterowie podchodzą z takim zaciekawieniem, ale no jednak jest to otwarcie tego hotelu pałacu, prawda, no jesteśmy u progu też jakiegoś procesu demokratyzacji tej kultury gourmand, prawda? No, The Bear to jest nowy serial sprzed, no teraz dziejący się, zresztą fantastyczny, pokazujący z kolei jak no chłopak z robotniczej rodziny w Chicago, tak, koniec końców zakłada jedną z najlepszych restauracji świata, tak, nie spoilując, ale jednak no to jesteśmy w zupełnie innym miejscu, no tutaj jest początek pewnych procesów i pod tym względem no, wydaje mi się, że Tran też próbuje ustawić takie zwierciadło przed nami, które kiedy wejrzymy w nie pokaże trochę przeszłości tego, prawda, żeby pokazać, że źródła i korzenie tego są po prostu tam. I też, co istotne, ja wczoraj jeszcze jak rozmawiałem jeszcze z jedną osobą o tym filmie, że on w jakimś taki bardzo elegancki sposób, ale jednak broni jakiejś takiej idei elitarności, przynajmniej do pewnego momentu, że jakaś wiedza, też transmisja wiedzy, tak, na temat tego, jak się przygotowuje pewne potrawy, że ona mogła przetrwać tylko w takich malutkich enklawach, takich jak chociażby kuchnia Dodena, ale obecnie jesteśmy już w czasie, kiedy ona jest dostępna po prostu, no nie chcę mówić do wszystkich, bo to też nie jest prawda, ale po prostu jest dostępna o wiele szerzej. Myślę, że mamy jeszcze czas na jedno czy dwa pytania. Zerknę na zegarek. Tak, mamy, więc zapraszam, jeżeli ktoś ma jeszcze tropy, to jak najbardziej.
Dobry wieczór. To ja może nie trop, tylko taką refleksją się chciałam podzielić, nawiązując do The Bear, bo rzeczywiście, o ile Bulion mi się bardzo podobał, to The Bear, no, wstrząsnął mną.
Jestem
i pewnie...
też zachwycony tym serialem, chcę powiedzieć.
Skoczył do mojej pierwszej trójki seriali. I taką mam refleksję, chciałam zapytać, co też Państwo sądzicie, że z jednej strony w ostatnich latach dużo mamy tej promocji, co jest pozytywne, wegetarianizmu, weganizmu, a mam wrażenie, że teraz właśnie i film, i serial są takim odbiciem tego wahadła w stronę mięsożerców.
I takim, że ten film, i ten serial też.
Tak. i w takim bardzo pięknym jednak pokazaniu tego, w takim bardzo apetycznym. Dziękuję.
Michał był w Chicago przez długi czas, po Chicago krążą takie...
Michał jada też mięso.
I Michał jada też mięso, ale tutaj, nie tak. Wiem, jak jadłeś, co jadłeś w Chicago, bo o Chicago, w którym dzieje się akcja The Bear, to takie skrążą takie ten, że jak tam się tylko przyjeżdża na trzy lunche, to się od razu w większych ubraniach wyjeżdża, bo oni tam ciągle te kanapki z wołowiną, które są jednymi z bohaterek The Bear, do pewnego przynajmniej momentu. Tak, rzeczywiście nie wiem, czy to jest, aż można mówić o odbiciu w takim ogólnym trendzie, no bo jakby te dwa przykłady przychodzą nam do głowy, ale na pewno w obu tych filmach tak jest. I co gorsza, znaczy ja jakby się czuję czasami złą wegetarianką, bo mnie to nawet tak jak tak ta wołowina tam na tym grillu, w tym serialu, to mnie to, myślę, powinno mnie to obrzydzać, a mnie to nie obrzydza, ale właśnie na bezpieczną odległość z drugiej strony. I jeżeli chodzi o The Bear, to jeszcze tak właśnie chciałam tylko nawiązać do tego, co mówiła pani, do tego, co ty mówiłaś przed chwilą, że to jest, tutaj pokazujemy korzenie, jakby te korzenie są prostą linią niemalże, tak? No bo ci, te dziadki, o których już dzisiaj tak opowiadam po raz i wtóry, to są ci ludzie, którzy stworzyli dokładnie ten typ kuchni i ten rodzaj organizacji pracy w kuchni, który również w The Bear jest pokazany, kiedy główny bohater jedzie, też nie spoiler, ale to chyba nie jest spoiler, no, że on pracuje w najlepszych restauracjach, największych, wspaniałych nowojorskich restauracjach, gdzie są poszczególne sekcje, no to te sekcje to jest kofie wymyślił. To, że się ubieramy na biało, to, że się mówi we chef, te wszystkie rzeczy, no to są bezpośrednio od właśnie tego Escoffiera i tej organizacji kuchni hotelowej, która się właśnie wraz z Ritzem zaczyna i tak dalej, i tak dalej. Tak jest do dzisiaj. I ta kuchnia francuska, nawet jeżeli ona, zaryzykowałabym stwierdzenie, straciła swoje takie miejsce w sercach ludzi, bo jest skomplikowana, bo jest właśnie mocno mięsna i często taka trochę uznawana, albo przynajmniej uznawana jest za taką trochę fafarafa. Nie do końca ona pasuje do naszego trybu życia codziennego. Zdecydowanie jakby przegrywa z kuchnią włoską przede wszystkim, ale też z innymi kuchniami śródziemnomorskimi, jeżeli chodzi o taką popularność i taką ogólną miłość. Nie, jakby łatwiej jest zrobić makaron niż zapewne cokolwiek francuskiego, poza może bagietką z serem, ale ona jest dla każdego szefa kuchni klasycznie, no to oni wszyscy przecież mówią, że my jesteśmy French trained, czyli jesteśmy w tych podstawach kuchni francuskiej, które tutaj zresztą w wielu różnych technikach widzimy na ekranie.
Powoli zbliżając się do końca, jednocześnie jeszcze drzwi do pytania zostają otwarte, także za chwilkę dam tę szansę, ale powoli już kończąc, dodam, że z mojej perspektywy, bo ja mam ogromny szacunek dla wegetarianizmu i wegetarian, z drugiej strony sam jem, czy jadam może mięso, mimo że staram się to ograniczać, ale jednak mam wrażenie, że taka reprezentacja tego jedzenia mięsa, jak w tym filmie, czy właśnie w The Bear, moim zdaniem przyczynia się i w ogóle prezentacja jedzenia w takich produkcjach, nazwę to bardzo wysokiej jakości artystycznej, bo myślę tak o The Bear i myślę tak o tym filmie, przede wszystkim w moim opinii się przyczynia do po prostu pogłębienia w ogóle świadomości na temat kuchni, co sprzyja moim zdaniem bardziej świadomemu podjęciu osobistego wyboru w tej kwestii. Więc ja przynajmniej tak to widzę, natomiast rzeczywiście chyba kulturowo trochę się to zmienia. Ale jeszcze tylko jeden chciałem podrzucić trop. Kiedyś rozmawialiśmy też z Karolem właściwie wiele razy o Andrzeju Wajdzie. To zadziwiło mnie, bo tak zupełnie przez przypadek czytałem ostatnio też dużo o Pannach z Wilka, czyli o filmie z 1979 roku, który pod wieloma względami wydaje mi się filmem podobnym. To znaczy pamiętajmy, że kiedy Wajda nakręcił Panny z Wilka, to wiele osób krytykowało go, że tak się bardzo odwrócił od życia współczesnego, od też, prawda, no, takiej szeroko pojętej ludowości w kulturze, a on wtedy musiał bronić trochę tego, że zajrzał do tego dworku, w którym, prawda, siostry podają ogórki smarowane miodem, w którym jedna siostra przygotowuje przetwory. I z mojej strony chciałem jeszcze dorzucić króciutki cytat z Wajdy, ponieważ niesamowicie pasuje on do tego filmu. Mianowicie w 1979 roku Wajda, tłumacząc się trochę dlaczego, prawda, dlaczego nakręcił film w zasadzie celebrujący dworkowe życie pośrodku PRL-u, powiedział tak. człowiek, który mieszka w takim domu jak w Pannach z Wilka, musi w jakiś sposób świecić przykładem, jest stale nacenzurowanym, musi być odpowiedzialnym wobec siebie i innych. I dlatego to wszystko, co te kobiety, co moje bohaterki robią, że czasem coś usmażą, jakieś porzeczki, maliny jakieś dają z kremem, ułożą kwiaty, czy zagrają coś na fortepianie, coś poczytają dzieciom po francusku z jakiejś książki, która jest w domu, to wszystko jest ważne, bo to jest właśnie coś, do czego tęsknimy, czego potrzebujemy, gdy tymczasem cała ta bezinteresowność w jakimś sensie znika pod brutalnym uderzeniem dzisiejszego życia. Tak myślę, że jakby Tran mówił o tych różnych rytuałach, które tutaj widzimy domowych, to może troszkę też tak by ich bronił, że one mają jakąś swoją wewnętrzną wartość, a pani wypowiedź dotycząca tego, jak długo jemy, a w zasadzie w jakim pośpiechu, może też by to potwierdzała. Oficjalnie, ostatnie pytanie, ostatnia szansa.
To ja mam tutaj mikrofon.
To dwa pytania, proszę bardzo, ale najpierw jedno, potem drugie.
To kto? Ja mogę ja?
Ja nie widzę oczywiście, bo
ja
jestem ślepy.
Jestem.
To ja oddam głos pani najpierw.
Ja chciałam powiedzieć, że w tym filmie nie może być konfliktu, dlatego że to by popsuło trawienie. Dla mnie to jest po prostu harmonijne jedzenie, czyli w takim spokoju musi się odbywać harmonijne jedzenie. No i chciałam powiedzieć, że w ogóle mi nie brakowało muzyki. Tu nikt nie wspomniał, znaczy pan na początku wspominał, że nie będzie tu muzyki w tym filmie. I nie byliśmy tym pewnie zaskoczeni, wiedząc już o tym. Natomiast ja miałam wrażenie, że muzyką było właśnie to gotowanie, to jedzenie, to wszystko było tak harmonijne, a poza tym te głosy na zewnątrz. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek na wsi się wychowywał. No ja wakacje spędzałam, bardzo dużo wakacji spędzałam na wsi i te wszystkie odgłosy wiejskie były po prostu fantastyczne w tym filmie. One były tłem, ale to pomagało też jakby w przeżyciu tego gotowania. Że tak krótko.
I uwielbiam ptaki, śpiewy ptaków w tym filmie, rzeczywiście, są cudowne.
Brytyjczycy powiedzieli, że nieznośne. Ile można tych ptaków?
Those awful birds. Pan gdzieś
tak, to
znowu
ja.
Niewidomy. Tak.
Ja chciałem odnieść się do braku konfliktu w tym filmie. Pewną odpowiedź daje ostatni utwór, który pojawia się, pierwszy i ostatni. To jest fortepianowa wersja kompozycji Jules Massenet'a z Medytacja, z opery Thais. Medytacja, a więc pewne rozważanie, to nie jest przypadek. Głównym kompozytorem tego reżysera jest Tieton Tat, który wciąż jeszcze żyje, ma w tym momencie 91, o ile się nie mylę lat, ale byłby w stanie napisać muzykę do tego filmu. Coś musiało sprawić, że reżyser nie zdecydował się ze skorzystania z tak fantastycznych dźwięków, jakie napisał Tieton Tat do Zapachu zielonej papai, czy do Rykszarza właśnie. Myślę sobie, że pojawienie się muzyki w tym filmie zaowocowałoby tym, co pan nazwał, no właśnie, brakiem food pornu. Po prostu to była wtedy błyskotka. Jak przypominamy sobie początek serialu Downton Abbey, kiedy wszystko w rytmie pulsuje, to ten szczęk naczyń, przygotowanie posiłków, no to wiemy, że to jest etap przejściowy, jakaś koronka, jakaś błyskotka i zaraz się zacznie prawdziwa akcja. Tutaj nie czekaliśmy na to, że się zaraz zacznie prawdziwa akcja, bo prawdziwą akcją było to, co już się dzieje. Muzyka no, byłaby czymś, co no, każe nam czekać na to, kiedy jej nie będzie wreszcie i kiedy się zacznie akcja naprawdę. Tak na marginesie można by przywołać myśl, którą powtarzał na przykład Wojciech Kilar, ale to jest myśl obiegowa, że najlepsza muzyka filmowa to jest ta, której nie słychać. On sobie żartował, że kiedyś nie napisze ani jednego dźwięku do filmu i powie, proszę bardzo, to jest ta muzyka, której nie słychać. Tutaj mówi się, że to pani wspomniała wcześniej, że ten dźwięk, odgłos kuchni tworzy audiosferę. I rzeczywiście tak jest, natomiast proszę zobaczyć, że tutaj jest też symbolika w dźwięku bardzo głęboko ukryta, bo przecież trznadle to ptaki śpiewające. Jednocześnie one są pożerane, a z drugiej strony one są w miksie, w tej kuchni, one są nadreprezentowane. Normalnie byśmy nie słyszeli ptaków za oknem tak wyraźnie, a one tutaj się przebijają właściwie w każdym momencie. Tych ptaków jest tam całe mnóstwo, jest dzięcioł, kukułka i to wszystko... jakby ta natura wpychała się, to życie ożywione, bo ptaki to symbol życia, to wpycha się przez dźwięki. Muzyka byłaby tutaj absolutnie zbędna i to Trana Hung doskonale wyczuł. A Tieton Tat pewnie sobie siedzi i ogląda ten film i się zachwyca tym, jak to brzmi.
Dziękujemy. Mariusz Gradowski, muzyka w kadrze. Myślałeś, że nie będzie o czym mówić na filmie bez muzyki, ale jednak.
To pięknie. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos, bo to naprawdę cudowny trop. Bohaterka chyba smaku zielonej papai pod koniec też odkrywa muzykę Chopina, o ile pamiętam, więc to... No, kolejny rozdział by się tu otworzył naszej długiej i fascynującej rozmowy. Ja zatem na sam koniec, jeszcze zanim podziękuję mojej rozmówczyni, to chciałem nawiązać do tematu jesieni, dlatego że no, tak się składa, że się spotykamy u jej progu, a jesień także w tym filmie odgrywa ogromną rolę. Dodę o niej mówi, o jej przymiotach. No i a jesień to jakiś, no właśnie, zwiastun końca. I tutaj nuta zupełnie niespodziewana, taka troszkę może przypadkowa, a troszkę nie. Mianowicie to też bardzo ważne, związane z krytyką filmową. Jest chyba na sali Anna Mętrak jeszcze, czy nie tak? No właśnie, która także pomysłodawczyni i wieloletnia przewodnicząca konkursu Krzysztofa, imienia Krzysztofa Mętraka. I właśnie chciałem zakończyć na nucie sztuki krytyki filmowej, ponieważ Anthony Lane, czyli no, wiele osób mówi najwybitniejsze pióro ostatnich 50 lat, jeżeli chodzi o krytykę filmową anglojęzyczną. Przez 30 lat pisał recenzję w New Yorkerze, zaczął w 1993 roku i niedawno przeszedł na emeryturę, przynajmniej jako krytyk pisma. On tam się czasami będzie pojawiał, ale już nie jako ten główny filmowy krytyk New Yorkera. I dla no, społeczności czy jakiejś szerokiej grupy właśnie krytyków i krytyczek fascynujących się krytyką, to był pewien domknięcie pewnej epoki. To się wydarzyło w lutym tego roku i tak się składa, że ostatnim filmem, jaki na łamach New Yorkera oficjalnie zrecenzował Anthony Lane, jest ten film. I on wiedział, że to jest ta recenzja i chciałbym przeczytać, bo przetłumaczyłem też dla Państwa, ostatni akapit tejże recenzji. Dla mnie to też dużo znaczy, bo to był autor, na którym pod wieloma względami się wychowałem, no i on żegna się z czytelnikami, tak jak mówię, jako główny krytyk New Yorkera, tekstem o tym filmie, więc pozwolę sobie nie swoimi słowami domknąć tylko jego, a to już teraz jego słowa w moim przykładzie. A zatem... Z jakim filmem mamy tu do czynienia? Powiedziałbym, że z filmem w pewnym sensie konserwatywnym, ale nie w znaczeniu politycznym, bo przy stole się tu o polityce nie rozmawia, ale z racji hołdu, jaki oddaje się tu umiejętnościom zdobywanym przez lata, a także ciężkiej pracy, jakiej wymaga proces sprawiania przyjemności. Dodaję, mówi w pewnym momencie, nie da się zostać smakoszem przed 40, a jego kompanii zza stołu nie są ani snobami, ani ludźmi próżnymi. To żyjący w komforcie mężczyźni, przedstawiciele solidnych i uświęconych profesji, jest lekarz, jest notariusz, spotykający się po to, by wspólnie jeść. Sam ich widok jest esencją burżuazji. Jeśli wasz żołądek na taki widok się skręca, to warto zauważyć, że bulion jest jednocześnie nasycony powidokami bólu i śmierci. Jego najbliższym filmowym krewniakiem jest przepiękny film Bertranda Taverniera Pewnej niedzieli na wsi z 1984 roku. Obydwa one odnajdują ponury komizm w fakcie bycia żywą istotą. Obydwa traktują także o poddaniu się owej sezonowości, która organizuje, wydziela nam kolejne porcje życia. Jak powiada książę w Miarce za miarkę Szekspira, nie masz młodości ni starości, ale są one obydwie jak sen z poobiednej drzemki. To przekład Macieja Słomczyńskiego. Wypada dodać, że jeśli właśnie posiliłeś się czymś takim, jak pieczona cielęcina z duszoną sałatą w wydaniu Eugenii, popijając całość Clos Vougeot, możesz umrzeć w szczęściu i zasnąć na dobre. I tak z czytelnikami pożegnał się Anthony Lane, co dla mnie także jakoś było takie właśnie jesienno piękne. Natalio, bardzo ci dziękuję za podzielenie się wiedzą. Dodam także i zachęcam Państwa do zaglądania na bloga Przeszłość od kuchni i do czytania twojej książki o wegetarianizmie i bardzo ci dziękuję, że znalazłeś dzisiaj czas.
Ja też bardzo dziękuję, tobie dziękuję, Michale, a zdaje się, że jeżeli uznali Państwo, że to było jakkolwiek interesujące, o czym opowiadaliśmy i chcieliby Państwo, żeby ktoś jeszcze usłyszał, o czym opowiadaliśmy, to w najnowszym odcinku twojego podcastu będzie ta rozmowa.
Dokładnie tak. Rozmowa była rejestrowana do odcinka, o czym zapomniałem powiedzieć na początku, to bardzo ważne, więc gdyby ktoś z Państwa z kolei, kto się wypowiedział, chciał, żeby wypowiedzi nie było już w odcinku, to proszę do mnie podejść pod koniec i oczywiście wtedy
takiego... Uratowałam Cię tutaj przed poważnymi problemami.
Bardzo słusznie, bardzo Ci dziękuję, tak, oczywiście. Ale tak, tej całej rozmowy będzie można posłuchać od piątku na kanale Spoiler Master, a ja bardzo dziękuję Jakubowi Gutkowi, Gutek Film i Kinu Muranów za tą wspaniałą gościnę, mam nadzieję. Do zobaczenia niedługo i dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za ten wieczór. Do widzenia. Raz jeszcze bardzo dziękuję Natalii Mętrak, bardzo dziękuję firmie Gutek Film we współpracy z Gutek Film ten odcinek powstał. Dziękuję kinu Muranów. Dziękuję wszystkim, którzy zadbali o oprawę tego wieczoru, a także o dobrą rejestrację dźwięku. To dzięki tym wszystkim osobom wy mogliście odsłuchać tej dyskusji. Natomiast samego Spoilermastera słuchacie dzięki wsparciu patronek i patronów. Bez ich wsparcia ta audycja i jej cotygodniowy rytm, do którego niniejszym powracam, nie byłyby możliwe. A zatem dziękuję im serdecznie i zanim zwyczajowo odczytam listę patronek i patronów imiennych, którym kłaniam się szczególnie nisko, chciałem jeszcze wspomnieć o dwóch faktach związanych z książką Marcela Ruffa, ponieważ mam takie ciche marzenie, że premiera filmu Bulion i inne namiętności sprawi, że jakiś wyrafinowany tłumacz bądź tłumaczka z języka francuskiego nad tą powieścią się pochyli, ponieważ mimo, że ma ona pewien urok literackiej ramoty, starocia, anachronizmu, o którym już wspomniałem, jest to także książka chwilami bardzo piękna, a przede wszystkim bardzo dowcipna. Na zachętę takiej osobie, która chciałaby się podjąć takiego tłumaczenia, powiem, że na kartach tej książki, którą ja czytałem w angielskim przekładzie niejakiego Kloda, ponieważ tylko tak się podpisał tłumacz bądź tłumaczka tej wersji wydanej w Londynie w roku 1961. Otóż na kartach tej książki pojawia się jedno danie polskie, mianowicie dodają Buffon w pewnym momencie je, uwaga, zająca po polsku. A ostatni rozdział, czy właściwie przedostatni, jest z kolei naprawdę dowcipnym, satyrycznym portretem niemieckiej czy pruskiej kultury kulinarnej, która w oczach autora i w oczach bohatera jawi się jako najgorsza z możliwych, najbardziej wulgarna, prymitywna. A co jeszcze gorsze, pojawia się tutaj dowcipna scena z filozofem niemieckim, który stara się streścić Dodę Buffontowi swój 1000-stronicowy traktat o idei kuchni, który jest taką parodią kantowsko-heglowskiej filozofii. Dodę Buffon zbywa go bardzo ostrymi słowami, mówiąc, że wy Niemcy zawsze próbujecie wszystko zamienić na ten suchy język filozofii. Francja potrafi przemawiać bez tych suchych fraz, po prostu przemawiać swoją kuchnią. To tylko jeszcze chciałem dodać. No i cóż, moja miłość do tego filmu chyba jest dosyć ewidentna. Była także w trakcie tej dyskusji. Dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy tam byli. No a zwieńczeniem tego odcinka powracającego Spoilermastera po letniej przerwie niech będzie mój głęboki pokłon patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi przygody scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję Wam z całego serca, dziękuję wszystkim, którzy słuchacie, dzielcie się proszę tym odcinkiem, no i cóż, do usłyszenia już za tydzień.